środku dnia.
A w środku dnia to już nie o kalendarzach, ale o nas, o ludziach, o otyłości i o zdrowiu będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, no dzieją się rzeczy niedobre na ziemi, na kuli ziemskiej. Kolejny konflikt zbrojny wybuchł. No może w tej sytuacji proponuję, żebyśmy na razie zajęli się naszym zdrowiem. Nadwagę ma już 3 na 5 Polaków. Co czwarty jest otyły. Za 5 lat takich osób może być 30%, mówią niektóre przewidywania. Dziś chcemy porozmawiać o tym problemie, bo nie wszyscy wiedzą, że otyłość jest chorobą, którą trzeba i można leczyć. O tym, ilu Polaków jest chorych, mówi profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz.
W tej chwili szacuje się, że około 27% polskiego dorosłego społeczeństwa choruje na otyłość, a blisko 70% polskiego społeczeństwa choruje łącznie na nadwagę i otyłość. Trzeba wziąć pod uwagę również to, że otyłość jest chorobą postępującą, bez tendencji do samoistnego ustępowania i jeżeli nie jest leczona na etapie nadwagi, to większość tych osób, które obecnie chorują na nadwagę, za rok, dwa czy kilka będą osobami chorymi na otyłość. Jak również wśród tych osób, które dzisiaj chorują na otyłość pierwszego stopnia, duża część będzie chora na otyłość drugiego lub trzeciego stopnia. Oczywiście, że otyłość jest chorobą i to już jest od dawna ustalone, uznane i Światowa Organizacja Zdrowia od wielu lat uważa, że otyłość jest chorobą. Całe spojrzenie, w tej chwili szerokie spojrzenie medyczne pokazuje, że jest to choroba o bardzo złożonej etiologii, gdzie bardzo istotną rolę odgrywają nie tylko czynniki środowiskowe związane z zachowaniami, ale także czynniki psychologiczne, no i pewne predyspozycje genetyczne, które mają raczej troszeczkę mniejsze znaczenie.
Ciekawe, ilu z Państwa postrzegało otyłość jako chorobę. O tym, jak bardzo jest źle, mówi też chirurg Paweł Hajkowicz ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
Statystyki są zastraszające. Ostatnio rozmawiałem z lekarką rodzinną, która też zajmuje się problemem otyłości. Statystyki są takie, że od 100 do 150 osób u każdego lekarza rodzinnego, u każdego, to są pacjenci otyli. To nie są osoby starsze, coraz częściej to są osoby młode i coraz częściej to są dzieci. Przede wszystkim to jest nasz styl życia. Oczywiście są pewne tendencje do tego, do tycia. Natomiast w ogromnej mierze jest to jednak to, w jaki sposób żyjemy, jak jemy, pośpiech, brak snu, wysoko przetworzona dieta. No stres też jest bardzo dużym problemem. Otyłość ma podłoże takie psychogenne. Jest związane ze stresem, z problemami, z radzeniem sobie z rzeczywistością.
No i pierwszy słuchacz do nas zadzwonił. Ja nie zdążyłem podać numeru, ale Państwo go znają. 618-654-654. Dzień dobry, Panie Tadeuszu.
Witam serdecznie.
Witamy Pana.
Bardzo dobry temat. Może niekoniecznie związany z sytuacją na ziemi, ale może pod tym kątem powinniśmy patrzeć, że jednak tam, gdzie jest wojna, no to te dostawy żywności są ubogie czy ograniczone i może powinniśmy sobie pewne rzeczy odmówić, bo całą zmorą tego, o czym mówimy, czyli otyłości, jest cywilizacja, no i dobrobyt. Bo kiedyś no nie było takiego wyboru w sensie menu, szerokości czy wielkości tego menu. Ludzie jedli skromniej, jedli normalne rzeczy, a nie cudawianki, jak to się mówi. Ośmiorniczki, jakieś tam sushi, jakieś...
Tylko nie wiem, czy to akurat, nie wiem, czy to akurat pan wymienia produkty, które najbardziej tuczą.
Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o dziwactwo. Jeżeli ja jestem z Wielkopolski, no to jem pyry, jem schabowy, jem kapustę, jem bigos, nie jem takich rzeczy, które nie są dostępne w moim środowisku. Czyli od pokoleń mój organizm jest przyzwyczajony do takiej diety.
A tu, panie Tadeuszu, wejdę panu w słowo. Czy pan czasami podróżuje gdzieś, po prostu gdzieś dalej? Bo jest tak zwana też turystyka kulinarna i nie korci pana, żeby próbować takich różnych rzeczy, sprawdzać, co tam ludzie gdzieś jedzą, gdzieś indziej?
Powiem panu tam, może i by mnie korciło, ale nie na takiej zasadzie, że byłem gdzieś tam i żeby się pochwalić przed znajomymi, że się tam w cudzysłowie obżarłem czymś, bo było takie pyszne, chociaż nawet mi to nie smakowało, ale było za darmo, bo gdzieś był jakiś tam degustacja, poczęstunek, coś tam. Nie, z ciekawości mogę coś tam spróbować, ale spróbować, a nie się tym obżerać. To, że jestem gdzieś tam w podróży, to nie robię eksperymentów takich, że jem coś, do czego nie jestem przyzwyczajony, bo nie wiem, jak mój organizm na to zareaguje, czy nie będę miał potem problemy w tej podróży związane z pozbyciem się tego, co mi nie służy. A u nas jest taka tendencja w odzieży. Postawiono McDonald'sa. Pierwszy dzień otwarcia, no to tak wyglądało, jakby, nie wiem, papieża w odzieży na cmentarzu chowali, bo tyle samochodów pod cmentarzem, pod McDonald'sem i tak dalej, i tak dalej. Jakby cała Chodzież czy powiat chodzieski głodował i tylko czekał na otwarcie, na jakieś zniżki, na ten. No to przecież to jest chore.
A jeśli przepraszam, czyli rozumiem, sposób... że blisko cmentarza jest ten obiekt, tak?
Tak. Przeniesiono, zlikwidowano w tym miejscu bar, taki kurczaczek był. Fajny bar, dobre jedzenie, normalne. Teraz jestem bar w Podaninie, a tam jest McDonald's. Po co ten McDonald's tam? Po to, żeby młodzież mogła się wyrwać na wagary, coś dziwnego. Może jeszcze spróbować jakichś papierosków, jakichś narkotyków, bo tam rodzice nie będą widzieli. A dzieci wyciągną od rodziców, od dziadków pieniądze na to, żeby być w tym McDonald'sie. Ja byłem kiedyś z kumpelą w Swarzędzu, umówiliśmy się na kawę, na herbatę i nic więcej tam nie kupiłem, bo mnie tam nic nie interesowało, nic stamtąd nie było mi potrzebne, co by mogło mnie zachwycić, urzec swoim smakiem czy nawet zapachem, bo po co? Ale jeżeli w ten sposób podchodzimy, no to ja powiem panu tak, mimo tego, że jestem szczupłym człowiekiem, potrafię zjeść. Ja kiedyś zjadłem 42 pierogi, takie kupne ze sklepu. Ten. Dziewczyny mówią, że reszta pierogów jest czy chce. No dobra, wziąłem. Się okazało, że 42 sztuki pierogi z kapustą i z grzybami. 45 też bym zjadł. Ale proszę, jem zawsze tyle, że na drugi dzień jeszcze miałbym na to ochotę. A nie, że się obeżrę jednego dnia i potem pół roku czy miesiąc nie mogę na to patrzeć. Nie, zawsze tyle, że jest okej. Okay, organizm sobie z tym poradzi i tak dalej. Jem bardzo nieregularnie.
Oj, coś się urwało. Przepraszamy bardzo. Tylko proszę państwa, dodam, że jednak otyłość to nie jest tylko problem jedzenia. I nie bierze się tylko z jedzenia, o czym zaraz powie profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, która wskazuje na wyniki najnowszych badań dotyczących otyłości.
Biorąc pod uwagę w tej chwili badania, które są prowadzone na szeroką skalę, to uważa się, że otyłość jest chorobą psychosomatyczną w dużej mierze, u dużej ilości osób. Czyli generalnie można powiedzieć tak w dużym skrócie, oczywiście uproszczeniu, że choruje mózg, a objawy są w ciele. I my to w tej chwili widzimy, bo wyodrębniono nowe zespoły, na przykład zespół kompulsywnego jedzenia, gdzie częstość występowania tego zespołu rośnie wraz ze stopniem otyłości, czyli widzimy, że jest to czynnik, który nie tylko wywołuje chorobę, ale również, który powoduje jej postęp.
No i pan Tadeusz wrócił. Panie Ruszu, to już dokończmy tę naszą rozmowę, ale już może zmierzajmy do jakiegoś finału, bo krótkie pytanie, czy ta wypowiedź jakoś zmienia pana nastawienie do otyłości, bo mówimy głównie o jedzeniu, ale to nie jest tylko problem samego...
Mojego nastawienia do otyłości nie zmieni, bo powiem panu tak, obserwuję młodych ludzi. Co oni jedzą? Chipsy jedzą, jakieś tam używki takie, no nie jest to normalne jedzenie, tylko używki. Popijają to piwem, czy tam jeszcze czymś, jakimiś tajgerkami, nie tajgerkami. Młode dziewczyny, oczywiście antykoncepcja. No i gdzieś tam to też się przekłada na takie ten. A potem się okazuje, no tak, trzeba chodzić w dresach, bo inaczej to trudno się zmieścić w jakieś ciuchy, trudno się pokazać. Potem się okazuje, że już jest za późno. Potem jakieś diety i mam taką znajomą i częstowałem ją jakimś ciasteczkiem. Dziewczyna normalnej postury. I ona mówi, że nie, że dziękuję, bo jest na diecie. I ja mówię, a co to za dieta? Mniej żreć. I jeśli organizm potrzebuje, pracuje fizycznie, no to trzeba mu dostarczyć ten. Ale co? Kulturyści jedzą, jakieś tam specjalne dietki mają, żeby te mięśnie przyrastały. Ale to się nie przekłada na ich siłę fizyczną, bo to jest sztuczne napompowanie ciała. Z kolei ci, którzy potrzebują jakiejś tam energii, no to jedzą normalne jedzenie. Kiedyś szło zjeść normalną bułkę, normalną kiełbasę i z tego była energia i nie trzeba było zjeść tego dużo, a wystarczało. A dzisiaj, no to tak, aha, jest moda na to, to jemy to, bo to jest popularne, bo to jest takie. Ja w niedzielę na przykład...
I kończmy,
nie
panie
Tadeuszu,
bo czekają kolejni słuchacze.
Mniej, bo nie potrzebuję tego, więc wszystko zaczyna się od głowy, po co?
No
po
właśnie, to, żeby, zaczyna się od pokazać. Głowy.
No właśnie. Jedzmy normalnie to, co jest tutaj w naszym dostępne na naszym rynku, ale z głową, żeby jeszcze mieć apetyt jutro na to i żeby to nam nie szkodziło, tylko zaspokajało nasze potrzeby w sensie egzystencji i pracy.
Dziękuję panu bardzo. Długi był wywód pana Tadeusza. Tu już mamy kolejnego słuchacza. Ja tylko przypomnę, że według profesora Magdaleny Olszaneckiej-Glinianowicz to nasze kompulsywne jedzenie bierze się z innych przyczyn niż samej chęci po prostu jedzenia. Dzień dobry panu. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakby troszkę się zgodzę z przedmówcą, bo jestem też z tego pokolenia sprzed McDonald'ów i tak dalej. Nie było wtedy takich rzeczy, gdy człowiek żył i nie można było chodzić na takie rzeczy. Dzisiaj jest taka moda, taki styl, no to trudno to jakoś zahamować i nie wiem, zatrzymać. Jakoś można by edukować dzieci czy młodzież, bo innej rady nie ma. Także to, co było kiedyś, już się nie wróci. Jest inny czas, inna epoka. Także nie przeskoczymy tego. Także chyba edukacja i tak?
Zapytam jeszcze pana, czy pan w swoim otoczeniu ma osoby otyłe. Nie chodzi mi o to, że pan wymieniał, ale czy pan zna takie osoby, czy pan je widuje?
Powiem panu tak, u syna w klasie, powiedzmy w podstawówce, tam kilka osób widzę. Także, widzę.
A ma pan orientację?
Jest to na pewno jakiś problem, ale...
A ma pan orientację? Syn opowiada, jak te dzieci są traktowane, te właśnie z nadwagą, z otyłością?
No trudno powiedzieć, tak.
Nie rozmawiacie o tym.
Nie dowiadywałem się, czy ktoś się tam śmieje i tak dalej. No różnie to bywa, ale tak to wygląda. Także trzeba się dostosować do dzisiejszych czasów i nie wiem, czy edukacja, czy... Raczej nie ma innej możliwości. Mhm. I rozmowa w domu i tak dalej, jakieś odżywianie zdrowe i... No bo nie ma innej możliwości, nie zatrzymamy tego postępu i tak dalej.
Dziękuję panu bardzo.
Dzięki.
I jeszcze jeden słuchacz do nas się
zadzwonił.
Dzień dobry.
Proszę pana, wszyscy gadają, a przecież nie wiedzą, że dzisiaj, a wie pan co nas tuczy? Chemia, jeszcze trzy razy powtórzę, chemia, jeszcze raz chemia. Dzisiaj żywności nie ma zdrowej. I to jak rządzam grzani głupoty, jedzcie, bo polska żywność jest zdrowa. Nic z tego. Wszystko jest chemia. Gdzieby pan nie zajrzał, świnie na chemii, antybiotyki. Krowy, kukurydza, antybiotyki. Mleko, wszystko antybiotyki, chemia. Szamba idą na pola.
I mówi pan, że to nas tuczy? To, co ma tuczyć zwierzęta, tuczy nas, tak?
Przecież zwierzęta ja tam... Mam tam znajomego w Kiełczewie Kowrzący, proszę pana, on trzymał 30 tysięcy świń i proszę pana, on mówi, tylko chemia, bo tam po moich teściach zimie, on mówi, tylko chemia, jak te robotnicy przyjadą, obornik, kiedyś to był obornik, a dzisiaj przyjadą taką melasę, tam zboża leży na tym polu kukurydzy, czy nawet krowy. Proszę pana, dzisiaj to tak, szamba, chemia, nawozy, chemia, opryski, chemia. A co idzie w żywność? A potem to idzie do nas. Jedna chemia, drugi. Tu ja mam cukrzycę, proszę pana. Ja nie jestem otyły. Jeszcze spadłem teraz, bo mi lekarz nakazał, żebym nie jadł. A ja tam jem jak kurczak dobry, panie, na wyścigowy. I proszę pana, ja mam tylko 79 kilo, a miałem 83. No spadłem trochę.
No.
Ale proszę pana, żywność, ja tylko... No,
jeszcze zależy przy jakim wzroście, proszę pana, bo to waga wagą.
1,76 m.
No to BMI pewno pan ma idealne, nie? Tak zwane BMI.
Proszę?
No mówię, że to BMI ma pan pewno idealne.
Proszę pana, ja mam 7 chorób.
No nie, to nie jest choroba. Panie Bogumile, bardzo panu dziękuję. I jeszcze jedną osobę wypytam teraz. Halo, dzień dobry.
Czy wysłucham? Ja pochodzę z rodziny, gdzie genetycznie wszyscy mamy jakąś większą otyłość lub nadwagę. Mhm. Niestety, choć zawsze jako dziecko byłem chudy, moje dzieciaki w tym momencie mają niedowagę, problem też z jedzeniem. 2 lata temu chodziłem do dietetyczki, stosowałem się do jej zaleceń. Ta dieta też nie była tania, ale w tym roku postanowiłem sobie, że zgubić kilogramy i od marca zgubiłem już 20 kilogramów i uważam, że żeby schudnąć, trzeba jeść i to mądrze jeść, nie trzeba stale jakichś wyszukanych rzeczy, ale dla mnie większym problemem jest to, jak widzę na przykład w szkole podstawowej u nas, to myślę, że zdecydowana większość dzieci ma straszną otyłość. Ja nie mówię już o nadwadze. Mm-hmm. Ale jeżeli w sklepiku są chipsy, słodkie rzeczy, jeżeli to tak wygląda, że no, dzieciaki mają dostęp do tego, nie korzystają jakiejś takiej zdrowej żywności, to niestety no, jest jak jest.
Proszę pana jeszcze, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, jeszcze proszę powtórzyć, ile kilogramów pan zgubił i w jakim czasie?
Od marca tak do października, myślę, że więcej niż 20, bo jak ja zacząłem się ważyć, ale już trochę schudłem, także ponad 20 kilogramów.
Czy znajomi zauważyli ten pana zmianę wyglądu?
Widać, bo szczególnie żona widzi, po ciuchach widzę swoje rzeczy i no to jest przerażające. Schudnąć nie jest jeszcze takim problemem, jak później tą wagę też utrzymać, ale według wody mass index, no to powinien jeszcze mam nadwagę, mam 1,89 m, waży 99 kg, nie widać tego po mnie, bo jestem wysoki, mam zawsze gdzieś grube gnoty, ale powinien jeszcze teoretycznie schudnąć 10 kg, ale przy 10 kg wyglądam już jak anorektyk.
A wie pan co, jeszcze jedno pytanie muszę zadać, jeżeli znajomi, no bo zgubienie 20 kg na pewno rzuca się w oczy, szczególnie tym, którzy pana znają, czy nie zdarzyło się panu usłyszeć jakichś właśnie komentarzy, może nawet zaniepokojonych osób, że pan tę wagę tak gubi?
Nie, bo mi się tak zdarza co 2 lata trochę przytyczyć, trochę schudnąć, ale nie. Ale widzę po sobie, że czasami też, żeby też schudnąć, trzeba jeść, a widzę, że to moje chudnięcie teraz jest mniej zdrowe, dlatego że ciągle nie ma czasu na to jedzenie, gdzieś tam coś przygryzę, ale staram się jeść rzeczy, jeść i owoce, i jakieś nawet teraz będę na wyjeździe nad morzem, no to zjadłem sobie wątróbkę, która jest kaloryczna, ale miałem ochotę i też mnie nie wariuje, że co niezdrowe, no to nie. Jeżeli mam na to ochotę, to jem po prostu w mniejszej ilości. Staram się nie opychać wieczorami i tyle.
To jeszcze panu muszę zapytać o jedną rzecz, bo wykorzystam pana troszkę teraz jak poradnik taki żywy. Osoby, które chcą zgubić kilogramy i chcą to zrobić właśnie po prostu jedząc, no nie głodówką przecież, to czy to jest w ogóle czas, powiedział pan o wizycie u dietetyczki, ale czy w ogóle gubienie kilogramów przy pomocy odpowiedniej diety jest czasochłonne, czy wymaga wielu zabiegów? Czy...
Nie, ja myślę, że nie, bo można po prostu przygotować tą sałatkę dzień wcześniej, to nie musi być. Ja na przykład mam dzisiaj do pracy jakieś jogurta, owoce i takie rzeczy w zupełności starcza. Dobrze, dziękuję wam, muszę kończyć, pozdrawiam wszystkich.
Jasne. Dziękuję bardzo. A więc trochę porad praktycznych usłyszeliśmy, proszę państwa. No i żywe świadectwo tego, że można tych 10 kilogramów zgubić, ale trzeba tego pilnować. Osobom otyłym żyje się źle. I nie chodzi tylko o problemy w codziennych czynnościach, ale po prostu o zdrowie. I to już mówi profesor Paweł Bogdański.
Jakość życia pacjentów z otyłością jest zdecydowanie gorsza niż osób z prawidłową masą ciała. Mamy całą długą listę dowodów z badań epidemiologicznych prowadzonych w różnych grupach wiekowych. Wiemy, że i to wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że otyłe dzieci w przedszkolu mają mniej kolegów, że otyłe dzieci w szkole są traktowane przez nauczycieli jako mniej zdolne. Osoby otyłe są rzadziej zatrudniane, mają problem ze znalezieniem pracy, częściej chorują na depresję. Jakość życia jest na poziomie astmy umiarkowanej albo ciężkiej. To wpływ otyłości na jakość życia jest mocno potwierdzony w wielu licznych badaniach. Coraz więcej osób ma świadomość, że otyłość to choroba, którą trzeba leczyć i prosi lekarzy rodzinnych o wydanie skierowania. I szukają pomocy w placówkach, które są do tego uprawnione. Dobrze, że szukają w tych miejscach.
I mam kolejny telefon, proszę państwa. Odbieram go i słucham panią bądź pana.
Witam serdecznie. Nie wiem, czy teraz jestem słyszany?
Jesteśmy na antenie, tak? Jesteśmy na antenie. Słyszę pana Wielkopolska, a może i nawet.
Bardzo miło. Mianowicie chciałem się pochwalić swoim osiągnięciem. W 2004 roku ważyłem prawie 160 kg.
160?
No powiedzmy 156 to było tak. okresowo podwyższone. W tej chwili ważę 80 kilka. No,
połowę pan zrzucił.
Tak. I dieta, no, z uwagi na kryptoreklamę nie powiem jaka, ale ogólnie rzecz biorąc śródziemnomorska i chciałem powiedzieć, że z jednej strony ważne jest, no oczywiście zrzucenie kilogramów, ale dużo ważniejsze i trudniejsze jest utrzymanie. I to jest, bym powiedział, główne zadanie. Bo schudnąć można, bo można, nie wiem, nie dojadać, można ćwiczyć, można biegać, można cokolwiek. Natomiast musi to być nawyk, no praktycznie do końca życia. Bez tego prędzej czy później jakieś jojo wróci.
A proszę pana, zapytam pana jeszcze, czy ważąc 160 kilogramów blisko, pan doświadczał jakichś właśnie nieprzyjemności, tego co się nazywa body shaming czy fat shaming?
Bezpośrednio nie mogę na ten temat powiedzieć, ale jako anegdotę, akurat w tamtym czasie córka szła do komunii i pani w sklepie, gdzie z garniturami, bardzo sympatyczna ekspedientka podeszła, w czym panu pomóc? Ja mówię, no, garnitur potrzebuje na komunię córki, a jaki rozmiar? Największy, jaki pani ma. No i wtedy się pochwaliła, że ma największe spodnie 140 w pasie. Za mało. Także to była, no, taka jedna z przyczyn, bo jeśli no to 140 było już za mało, no to dalej to już było tylko gorzej.
Zapaliła się panu wtedy lampka, rozumiem?
Tak, i jako kolejną ciekawostkę dodam, że zrobiłem to własnym sumptem, z własnej nieprzymuszonej woli, bez kontroli lekarskiej. Włączyłem do tego zadania, które realizowałem na siłowni. Dojeżdżałem rowerem. Można.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Wszystkich słuchających przekonujemy, że można, chociaż powiemy w tej audycji jeszcze o nowych metodach, które się pojawiły, medycznych metodach. Także w Poznaniu się pojawiły takie nowe metody walki z nadwagą, z otyłością. Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz lub słuchaczka.
Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Liszkowska. Hało, bardzo mi miło.
Dzień dobry pani, witam serdecznie. Pani z Fundacji Siła.
Tak, dokładnie. Ja mam przyjemność stać na czele Fundacji Siła. Jest to fundacja, która powstała stosunkowo niedawno, ale jest to fundacja, której głównym zadaniem jest wspieranie osób z otyłością i chciałabym też włączyć się do dyskusji, a mianowicie uczulić wszystkich słuchaczy, żebyśmy znaleźli w sobie troszkę więcej wsparcia dla osób chorujących na otyłość, ponieważ nie wszyscy wiedzą i często jest to jeszcze cały czas wypierane, że otyłość jest chorobą.
Tak, powiedzieliśmy o tym na początku ustami medyków, profesorów. Skąd się pani Agnieszko bierze ta choroba?
Wiem, tak naprawdę za chorobę otyłościową odpowiada około 400 genów. Jest to choroba, która nie ustępuje samoistnie i u każdego z chorujących może mieć inne podłoże. Ja jestem osobą, która ma stwierdzoną otyłość wśród innych zaburzeń metabolicznych, które posiadam. Było to dla mnie też zaskoczeniem, natomiast u mnie akurat rozpoczęło się to od powikłań związanych z hormonami. Najpierw zaburzona została oś związana z pracą tarczycy, potem oś zaburzona z pracą trzustki. Tutaj pojawiły się różne zaburzenia właśnie metaboliczne, hipoglikemia, hiperinsulinemia i tak dalej, a w konsekwencji tego również zdiagnozowano u mnie otyłość. I tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co powoduje dokładnie otyłość, natomiast wiemy, co nie pomaga w drodze tutaj ku zdrowiu i wiemy już, co można zrobić, żeby to zdrowie odzyskać. Wiadomo, że jest to proces i nie ma również złotego środka i każdy powinien być prowadzony indywidualnie, ale tak czy inaczej, robiąc taki wspólny mianownik dla pacjentów, byłoby tutaj tym wspólnym mianownikiem to, żeby pojawić się u specjalisty po diagnozę i po fachową poradę, jaki powinien być następny krok, a potem kolejne kroki.
Pani Agnieszko, zapytam jeszcze panią, czy według pani doświadczenia, obserwacji, tych kontaktów z otyłymi osobami, które z racji stowarzyszenia prowadzonego przez panią Fundacji Siła, które te kontakty pani ma. Czy ten body shaming, czyli to jakby piętnowanie osób otyłych, tak, jest problemem w naszym kraju?
Jak najbardziej, jak najbardziej. To znaczy generalnie w ogóle mierzymy się z tym, że bardzo często również w sieci wiele osób wypowiada wobec innych ludzi cokolwiek chcą i co im tylko ślina na język przyniesie, raniąc. Natomiast w przypadku osób chorujących na otyłość jak najbardziej mamy niestety do czynienia z tym zjawiskiem. Dlatego też zachęcam do odwiedzenia strony ootyłości.pl. Ja mam przyjemność też być już jakby jest czwarta edycja kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości i znajduje się na tej stronie słownik taki specjalny, który ma pomóc troszeczkę bardziej zbliżyć się do tematu, jak można wypowiadać się, jak można się zwracać do osób chorujących na otyłość, żeby jednak nie stygmatyzować i nie wpędzać kogoś w jeszcze większe problemy i kompleksy, również natury psychicznej, dlatego że otyłość nie jest ani wyborem, ani winą chorego, a osoby chorujące na jakąkolwiek chorobę, ale w tym momencie akurat mówimy o chorobie otyłościowej, zasługują na wsparcie i na to, żeby po prostu im pomagać, a nie jeszcze, mówiąc kolokwialnie, dobijać.
To proszę jeszcze raz podać adres strony internetowej lub tytuł.
O otyłości, polskie znaki, ootyłości.pl i tam mamy dużo, dużo informacji. Jest wspomniany przeze mnie słownik, jest wspomniana informacja związana z lekarzami specjalistami, do których można się udać. Wręcz zachęcam, żeby to był jednak pierwszy krok i życzę wszystkim chorującym dużo wiary w to, że jednak jest to choroba, którą się leczy i żeby się nie poddawać i tak naprawdę wiedzieć, że ta droga prowadzi do drogi o własne zdrowie. A otoczeniu życzę dużo empatii i dużo zrozumienia. I wierzę, że te statystyki, które są obecnie, czyli te statystyki, które mówią o tym, że co czwarty Polak w tej chwili choruje na otyłość, przy naszym wspólnym zaangażowaniu jednak zmienią się na korzystniejsze.
Dziękuję bardzo. Apeluję i ma nadzieję pani Agnieszka Liszkowska-Hała, prezes Fundacji Siła. Dziękuję pani za ten
telefon.
Dziękuję
bardzo wszystkiego. Dobrego, dużo zdrowia. Do widzenia.
Dziękuję uprzejmie. Przypominamy, strona internetowa ootyłości.pl. I kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie, jest pan na antenie, słuchamy, proszę o krótką...
Ja powiem krótko, dostałem drugie życie, bo ostre kwotoczne zapalenie trzustki, jestem z tym i też nadwaga, wiadomo, mi się wydaje, że dzisiaj jest problem z chipsami, z przekąskami, wszędzie napoje słodzące, dostępność do żywności. Moje 20 kilogramów zrzuciłem w pół roku.
Jeszcze raz, ile kilogramów, bo tutaj
20 kilogramów, okay. 20 kilogramów w pół roku. I moja dieta to mniej, to co pół i zero smażonego, zero cukru. Ruszać się i po prostu to, co jemy, to na pół. Bo naprawdę jest za dużo dostarczamy kalorii, a za mało tych kalorii spalamy.
Dziękuję panu bardzo. Troszkę źle pana słyszymy, dlatego nie przedłużam. Dzięki bardzo. I jeszcze jeden telefon odbieram. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No witam serdecznie. No cieszę się przede wszystkim, że na samym początku pan redaktor powiedział i zwróciliście państwo uwagę, że to się w głowie zaczyna ten problem, bo lekarze w ostatniej kolejności na to zwracają uwagę, więc to jest bardzo dobry argument, że podłoże może być głęboko psychiczne, skomplikowane i najczęściej tak jest. A inna sprawa, no to takie paradoksy, jak tutaj przedmówcy mówią, no jak były biedniejsze czasy, czyli schyłek komunizmu, jak byliśmy dziećmi, no to poza obiadem, śniadaniem i kolacją w domu było budek z kebabami, McDonaldów, takich rzeczy i byliśmy tak fajnie zmuszeni do jedzenia dobrego. I do
nie było tych street foodów na każdym kroku, no, tak zwanych, ulicznego ładnie. Jedzenia.
I byliśmy zmuszeni do jedzenia dobrych rzeczy w regularnych godzinach, plus pomiędzy tymi posiłkami był ruch, ruch, ruch. I dlatego dzieci były szczupłe, zdrowe, a teraz jak ja widzę sześciolatki, ośmiolatki otyłe, tak mi się smutno robi, jak na to patrzę. To jest naprawdę dojmujący widok. Ja jeszcze na koniec tutaj powiem, że w mediach są takie strony, które się nazywają coś na kształt body positive. I to, że dzisiaj próbują nam mass media niektóre mówić, że jeżeli jesteśmy otyli, to mamy kochać to ciało takie, jakie jest, i że to jest body positive. To już po prostu jest hiperkłamstwo w oczy, ponieważ zapytajmy na ten temat nasze naczynia krwionośne i wątrobę, co ona na ten temat sądzi. będąc otyłym ciele, czy to jest body positive? No raczej nie.
Dziękuję panu bardzo. Cenne uwagi naszego słuchacza. Proszę państwa, wracamy do nagrań przygotowanych przez Magdę Konieczną. Profesor Magdalena Olszanecka-Glinianowicz mówi o tym, że otyłość można leczyć. No, słuchacze już dali tego też dowody, ale jest to proces długotrwały.
Nie można zwalczyć, można ją leczyć. Można ją leczyć, ale leczenie nie jest proste. Leczenie jest wieloletnie i wymaga systemowych rozwiązań. Wymaga pracy zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzi lekarz, dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta i ewentualnie chirurg bariatra. Taki interdyscyplinarny zespół jest w stanie pracować z pacjentem przez wiele lat, tak, żeby zniwelować same objawy choroby, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tak jak ktoś, kto był chory na alkoholizm, nigdy nie jest wyleczony, to, że osoba, która chorowała na otyłość, nawet jeżeli osiągnie prawidłową masę ciała, to nadal jest osobą chorą na otyłość i wymaga dalszej kontroli, żeby nie było powrotu do choroby, bo to jest choroba, tak jak powiedziałam, przewlekła, postępująca, ale również z tendencją do nawrotów.
No i żeby nie było, proszę państwa, żadnych wątpliwości, od razu wyjaśniamy głosem pani profesor, że w przypadku osób otyłych wyjściem nie jest, powtarzam, nie jest głodówka.
Leczenie otyłości to nie tylko sama waga, ale również szereg chorób, które się z tym wiąże. I też dobieranie właściwej diety musi uwzględniać, czy pacjent ma nadciśnienie, czy go nie ma, czy ma cukrzycę, czy jej nie ma, czy ma jakieś zagrożenia nowotworami. Więc to jest raczej sprawa dla lekarza, a dietetykowi powinien dać takie określone rozpoznanie, żeby tamten mógł ułożyć właściwą dietę. Lekarz rodzinny to bardzo ważne ogniwo w leczeniu otyłości, ponieważ on widzi swojego pacjenta długo i gdyby tak na każdej wizycie zważył go i zmierzył mu obwód pasa, wiedziałby, kiedy on się zwiększa wagowo i poszerza w pasie. I wtedy byłaby to pora, kiedy mógłby się zdeklarować, że tak, jeszcze jestem w stanie pomóc, bo to jest niewielki wzrost masy ciała, albo że już jest to przegapiona sprawa, jest to duża otyłość i wtedy musiałby się tym zająć obezytolog.
Tak, pomyliłem, proszę państwa, z tego biegu profesor Lucyna Ostrowska mówiła o tym, że osoba otyła cierpi często też na inne schorzenia, a teraz pani profesor Magdalena Olszanecka Glinianowicz o tym, że rozwiązaniem nie jest głodówka.
Głodówka to jest najgorszy sposób leczenia otyłości, bo generalnie jest to chwilowe uzyskanie rezultatu w postaci ubytku kilku kilogramów, ale potem przychodzi efekt jojo, który jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny jest gorszy niż gdybyśmy nic nie robili. I tutaj generalnie te wszystkie podejścia typu całe życie walczę z otyłością i jestem otyły, to właśnie wynikają z tego, że walczę. Stosuję głodówki, diety cud, inne sposoby, natomiast nie leczę się skutecznie, czyli nie mam zdiagnozowanej podstawowej przyczyny prowadzącej do zaburzeń odżywiania, nie mam włączonego skutecznego leczenia zmierzającego do rozwiązania przyczyny, a nie samego objawu choroby, czyli nadmiaru kilogramów, bo my tu musimy rozróżnić dwie rzeczy, przyczynę choroby i musimy rozróżnić jeszcze objaw choroby. Nadmiar kilogramów to jest objaw choroby, a przyczyny, tak jak powiedziałam, bywają bardzo różne.
I jeszcze szybki głos naszego słuchacza. Proszę pana o krótką wypowiedź. Dzień dobry.
Witam. Wie pan co, myślę, że większość z nas tego obserwuje w różnych miejscach, gdzie czasami się zdarzy nam pojawić, mam na myśli jakieś wakacje czy restauracje, to tam, gdzie ludzie dużo jedzą, niestety odchodzą od stołu dosyć o znacznej objętości ciała. Zacznijmy od tego, że sami nie zaczniemy, że tak powiem, na sobie, tak powiem, narzucać sobie pewnych tętron, oczekujmy, że medycyna nam za nas zastąpi. To bo oczywiście dzisiaj tak tego opowiedziane jest możliwość zabiegów, różnych rzeczy, natomiast my z siebie coś musimy dać. Czyli powiem tak, mniej jedzenie, odejdźmy od stołu leciutko głodni, a na pewno nam to wyjdzie na korzyść, a to, że wie pan, kiedyś tak się jadło, czy inaczej, to dzisiaj mamy większą świadomość tego, natomiast ruszajmy się przy okazji, bo że tak powiem, tak jak ktoś wspomniał, i ruch, i dieta, to jest wszystko skorelowane z sobą, żebyśmy nie mieli, że tak powiem, dylematu potem, co ze stawami, czy co z krążeniem, czy z innymi chorobami, które niestety wiążą się z otyłością na zasadzie jak magnet, przyciągają się wzajemnie. Także znam pacjentów, którzy rzucając po 20 parę kilogramów, rzucali również z siebie mnóstwo innych schorzeń, z którymi się przez lata nie mogli zmagać. Także krótko po prostu włączmy myślenie, bo ono zawsze ma szansę na to, żeby jeszcze czymś nam dopomóc.
Bardzo panu dziękuję. Dieta i ruch, zaleca nasz słuchacz. Proszę Państwa, i na finał o tym, co dostępnego mamy w tej materii, w materii zwalczania otyłości, leczenia, nie wiem, czy to dobre słowo będzie tutaj, w Szpitalu Miejskim imienia Strusia w Poznaniu zaczęła właśnie działać poradnia bariatryczna dla osób, które chcą leczyć otyłość. Lekarze kwalifikują tam pacjentów na operację zmniejszenia żołądka. Pierwsze zabiegi ruszą w szpitalu jeszcze w tym miesiącu, czyli w październiku. Dla części pacjentów to jedyna droga na poprawę stanu zdrowia, mówi chirurg Paweł Hajkowicz.
Pacjent musi być przygotowany do operacji bariatrycznej, bo operacja bariatryczna nie jest ani początkiem, ani końcem leczenia bariatrycznego. Pacjent musi być przygotowany diagnostycznie, musi mieć konsultacje odpowiednie, musi być przygotowany przez dietetyka, musi spotkać się z psychologiem, też fizjoterapeuta jest zaangażowany w cały ten proces. Musi mieć zrobione badania obrazowe, badania laboratoryjne, jeśli są potrzebne inne konsultacje, konsultacja pulmonologiczna na przykład, czy diabetologiczna, czy kardiologiczna. My to wszystko zbieramy, kwalifikujemy lub nie oczywiście tego pacjenta. No i dopiero wtedy po przygotowaniu, po też próbie zmniejszenia masy ciała takim docelowym i optymalną utratą masy ciała jest 10% masy wyjściowej, wtedy ten pacjent może być poddany leczeniu operacyjnemu.
Takie zmniejszenie żołądka wykonuje też w Poznaniu Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ale zabieg to dopiero początek drogi. Pacjent przez długi czas zostaje pod opieką poradni bariatrycznej, choć efekty operacji widać już po pewnym czasie, mówi chirurg Paweł Hajkowicz.
To nie są efekty natychmiastowe oczywiście, no ale no to zaczyna się po kilku tygodniach, już to widać, jest ten spadek masy ciała widoczny. Pacjent zostaje pod naszą opieką, taki monitoring powinien być nawet do kilku, do pięciu lat prowadzony, natomiast no, pacjenci do końca życia muszą przyjmować pewne suplementy, czasami nawet leki, które wspomagają no, ich funkcjonowanie, tak? Bo to są jednak operacje duże, poważne, dlatego ta opieka może już nie zawsze sama opieka lekarska, ale części tego zespołu bariatrycznego no, pozostaje. No i ten pacjent musi być też świadom tego, że powinien się zgłaszać okresowo do pewnych kontroli badań.
Dziękując Państwu za udział w tej audycji, za wszystkie głosy, na koniec powiem tak. Jeżeli nasza audycja sprawiła, że ktoś zaczął się zastanawiać nad sobą, nad swoim zdrowiem, podjął może decyzję o wybraniu się do lekarza w związku ze swoją nadwagą, to uważam, że misja naszych kilkudziesięciu minut została zrealizowana. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski, Ryszard Wojtowicz jeszcze z Państwem zostaje. Do usłyszenia.